Radio Kielce. Słuchasz i wiesz.
Rozmowa dnia.
Witam Państwa, Bartłomiej Zapała. Naszym porannym gościem jest Waldemar Bartosz, przewodniczący Świętokrzyskiej Solidarności. Dzień dobry, panie przewodniczący.
Kłaniam się, dzień dobry Państwu.
Płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie z obecnych 2000 brutto do 2100 zł, czyli do około 1530 zł na rękę. Rząd przyjął wczoraj rozporządzenie przedłożone przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej. To więcej niż rząd proponował jeszcze w lipcu, 2080 zł wówczas, ale mniej niż chciała Solidarność.
Tak to bywa w negocjacjach, tak to bywa w polityce, że gdzieś jest środek i można tak podejść, że to jest środek. To jest postęp w stosunku do tego, co bywało wcześniej, a mówię postęp z punktu widzenia celu. A celem tym jest to, aby płaca minimalna w Polsce, podobnie jak w dojrzałych państwach Europy, Unii Europejskiej, wynosiła 50% średniego wynagrodzenia.
47,3 ma wynieść od 1 stycznia.
Tak jest, 47 z kawałkiem. Myśmy proponowali, aby to było 2160, to byłoby ponad 48, zbliżalibyśmy się do 50. Tak czy inaczej zbliżamy się, ale jest to ciut wolniejsze tempo niż to, które zakładaliśmy. To jest po pierwsze. Ale po drugie, to nie chodzi tylko o ten cel, bo owszem, on jest i on jest wytyczony parę lat temu. To nie jest przecież ostatnio wydumany cel. Proszę sobie przypomnieć, że projekt ustawy na temat płacy minimalnej został złożony jeszcze za rządu premiera Tuska, czyli już upłynęło kilka lat. Natomiast to nie jest jedyny cel. Drugi cel to jest taki oto, abyśmy rynek pracy w Polsce jednak wzbogacali o pracowników. Widać, co się dzieje. Widać i to jest dobry symptom. Pracy jest więcej, pracowników potrzeba, a z pewnością pracowników nie zatrzymamy w kraju, jeśli nie będziemy godnie im płacić. Dla jasności, to i tak nie jest płaca, która by w sposób zasadniczy ściągała z powrotem tych naszych emigrantów, czy też imigrantów ekonomicznych. Ja mam wielu znajomych, którzy pracują w Anglii, na przykład w Irlandii mniej, którzy mówią wprost, gdybym zarabiał 3000, bym wrócił, ale poniżej, no to kiedy porównuję warunki życia tam i tutaj, no to niestety nie. Oczywiście nie oczekujemy 3000, jasne, w tym momencie przynajmniej, ale to oznacza ta podwyżka płacy minimalnej, że przynajmniej być może, liczymy na to, zmniejszy się chęć wyjazdu pracowników za granicę, czyli zatrzymamy ich w kraju. A to jest potrzeba nie tylko dla gospodarki, również dla społeczeństwa. To są te dwa cele zasadnicze i dla mnie jest niezrozumiałe to, iż wielu jakby się żacha, że a dlaczego za wysokie, a koszty wzrosną, no przepraszam bardzo, albo jedno, albo drugie.
Tylko jeśli mówimy o płacy minimalnej, no to mamy do czynienia w istocie z najmniej wykwalifikowaną pracą, czy pracą dla osób o najmniejszym doświadczeniu. Przedsiębiorcy często chcą płacić więcej, ale mają problem ze znalezieniem pracowników, więc w tym kontekście płaca minimalna nie zawsze będzie tym dobrym regulatorem.
Z pewnością tak. To znaczy płaca minimalna, jak i średnie wynagrodzenie, to są statystyczne kategorie. One niestety nie oddają też pełnej rzeczywistości. Średnia płaca, jak wiadomo, jest dość wysoka, bo około 5000 zł. Natomiast mediana, czyli największa grupa, jaką płacę otrzymuje? Na rękę 2400. Największa grupa w Polsce pracowników to jest 2400. To jest o dużo za mało, żeby tych ludzi rzeczywiście, i to fachowców, to już są fachowcy, zatrzymać w Polsce. I to jest druga rzecz. I z tym się wiąże też pewien problem związany z płacą minimalną. Ja wczoraj byłem w Siarkopolu i tam pracownicy dość głośno o tym mówią, ale to nie tylko, to jest tylko przykład Siarkopolu, to nie jest wyłącznie tam. Mianowicie mówią tak, przyjąłem się do pracy 5-10 lat temu. Mam różne dodatki, a to stażowe, a to takie, a to siakie, rzecz oczywista. Ktoś, kto przychodzi dzisiaj do pracy, dostanie 2100 zł, a ja podstawy mam 1800. Dlatego, że moje dodatki powodują, że jest ponad 2000, czy prawie 3000, ale nie płaca podstawowa. Ktoś na dzień dobry, kto przychodzi, dostaje 2100 zł i to jest jego praca, płaca zasadnicza, bo na dzień dobry się dostaje zasadniczo.
Być może to jest rola układu zbiorowego, żeby tego rodzaju kwestie regulować wewnątrz poszczególnych przedsiębiorstw.
Ja myślę, że jeszcze inaczej.
Rodzaju, no, tutaj sprawiedliwość, jeśli chodzi o te minimalne podstawy.
Ja myślę, że jeszcze inaczej. Ja myślę, że to jest, i byśmy poparli bardzo chętnie, że to jest rola tutaj do Związku Pracowników. pracodawców, ale niestety mój wytyk do Związku Pracodawców to jest taki, myśmy to już głośno mówili, więc mogę to powtórzyć, że zazwyczaj to są tak zwane związki koktajlowe, żeby takie lobbingi generalne czynić. Natomiast niewiele się robi w kierunku, że tak powiem, racjonalizacji w zakładach, dlatego że to w dużym stopniu pracodawcy narzekają, że nie stać nas, aby podnieść również w takim samym stopniu płace podstawowe dla wieloletnich pracowników. Tu chodzi po prostu o regulacje prawne, aby podwyżka płacy minimalnej skutkowała również obniżką być może pewnych zobowiązań kosztów płacy tych starszych pracowników.
No bo z punktu widzenia przedsiębiorców wzrost płacy minimalnej to jest wzrost ogólnych kosztów prowadzenia przedsiębiorczości, a więc także można powiedzieć i zmniejszenie konkurencyjności.
W jakimś stopniu tak, dlatego mówię o regulacjach, ogólnych regulacjach prawnych. Stopniowe, być może prostolinijne zmniejszanie kosztów pracy, tych że tak powiem, narzutów na płacę pracownika, ale jak powiadam, no to powinna być tutaj aktywność. Myśmy tworzyli, mówię o związku naszym, myśmy tworzyli projekty ustaw. Ja nie znam ani jednego projektu ustaw, który by złożyli w Sejmie pracodawcy.
Było w poprzednim rządzie Jacek Męcina już wtedy jako wiceminister, ale wcześniej jako ekspert Konfederacji Lewiatan.
Ale ja mówię o Związku Pracodawców, nie o panu ministrze.
Panie przewodniczący, w tym rozporządzeniu jest także określenie zwiększonej kwoty do kwoty 13 zł i 70 groszy minimalnej stawki godzinowej. To ma być pewnego rodzaju bicz na tak zwane umowy śmieciowe, ale mieliśmy już w te wakacje do czynienia z sytuacją, w której prace sezonowe, które powinny być właśnie według tego rodzaju stawek opłacane, były nieosiągane ze względu na to, że choćby rolnicy mówiący o tym, że nie są w stanie płacić tak dużych pieniędzy za prace sezonowe.
Pan redaktor powiedział o tym, że bardzo często niestety prawo w Polsce jest nieprzestrzegane, bo płaca minimalna, również płaca godzinowa.
Nie, to na poziomie prawa były swego rodzaju wytrychy tworzone, żeby rolnicy nie musieli płacić.
Znaczy ja powiem tak, ja naprawdę chyba nie wiem, czy ja znam, chyba nie znam żadnego pracownika, który sezonowo u rolnika pracuje, na przykład zbiera truskawki, który miałby formalną umowę o pracę, bądź te godziny byłyby rejestrowane. Zazwyczaj jest tak, jak wiemy przecież, że to są dorywcze prace i bardzo rzadko zdarza się.
Ale właśnie te stawki powinny być do takich kwestii dorywczych prac. Pracuję 2, 3, 4 godziny i taka powinna być minimalnie moja stawka.
Zgadza się. Ale nie może być stawka niższa godzinowa niż płaca minimalna, bo by to oznaczało, że tworzymy dwie kategorie nierównoprawnych pracowników. Tych, którzy otrzymują płacę, nazwijmy to trochę godziwą, bo to nie zupełnie godziwo, i tych, którzy są zmuszeni do pracy na stawkach prawie że głodowych. Nie może być tak. Oczywiście w jakiejś mierze jest to kosztotwórcze, ale tylko w jakiejś mierze. Proszę porównać ceny skupu truskawek, a później truskawki na rynku. To jest najczęściej przebicie dwukrotnie. Więc cena przede wszystkim nie jest uzależniona od kosztów pracy, od czego innego.
Panie przewodniczący, zostawmy kwestię płacenia za pracę. Porozmawiamy o polityce. Solidarność zaczyna przygotowywać się do wyborów samorządowych. One powinny się odbyć jesienią 2018 roku. Według jakiej formuły związek będzie chciał uczestniczyć w tym wydarzeniu? Bo co wybory uczestniczy?
Związek uczestniczy w wyborach samorządowych. Zawsze uczestniczy. Mówię o normalnych związkach zawodowych. Nie mówię o CRZZ-cie i o PRL-u. To była patologia. Również przed wojną, to jest mój, przepraszam za wyrażenie, bzik. Spędziłem dość dużo czasu na czytaniu przedwojennej pracy, również związkowej, gdzie w momentach, kiedy zbliżały się wybory samorządowe, związki organizowały się właśnie do tego, aby wprowadzić jak najwięcej swoich reprezentantów do samorządu. Z prostego powodu. Samorządy dzisiaj, jak i wtedy, może nawet bardziej wtedy, zawiadują dość dużą częścią rzeczywistości, która oddziałuje na pracowników. Weźmy pod uwagę każde miasto, każde szczególnie miasteczko, gdzie samorząd jest największym pracodawcą. To są szpitale, to jest służba zdrowia, to jest oświata i tak dalej, i tak dalej. To są firmy komunalne, chociażby w Kielcach. W związku z tym byłoby czymś nieracjonalnym i zaprzeczeniem związkowości, gdyby związek zawodowy nie starał się wpłynąć na samorząd, również pod postacią jakiejś swojej reprezentacji w samorządzie. Jak to będzie w skali całego kraju, nie wiem. Jesteśmy dopiero przed tymi decyzjami. W naszym regionie podjęliśmy decyzję nie nową. Ta decyzja już dwukrotnie była podejmowana, mianowicie lat temu kilka, dokładnie w 2004 roku Zarząd Regionu podjął decyzję, iż tworzy agendę zgodnie ze statutem naszym pod tytułem Samorządna Rzeczpospolita. Ona się nazwa odwołuje się do pierwszego zjazdu Solidarności, aby w ramach tej agendy związkowej zorientować się, jakie są możliwości wprowadzenia swoich radnych, ale przede wszystkim zorientować się w swoich małych ojczyznach, jakie są problemy społeczne. Czego, że tak powiem, czego ludzie oczekują i co jest do zrobienia. Bo nie chodzi o to, żeby mieć radnego, tylko chodzi o to, jakie są problemy i jak tym problemom zaradzić.
Ale udział w wyborach to jest decyzja o tym, z kim się współpracuje albo przeciwko komu się występuje.
Nie mówiłem przeciwko komu. Jeśli będziemy współpracować, a pewnie tak, bo ordynacja trochę skazuje nas na współpracę, to tylko po to, aby zwiększać szanse na wprowadzenie maksymalnie dużej liczby radnych do różnych szczebli samorządu. Ale właśnie biorąc pod uwagę ordynacje wyborcze w liczbie mnogiej, one są różne. Znaczy to jest jedna ordynacja, ale ona jest różna, jeśli chodzi o różne szczeble samorządu. Z pewnością jest tak, że powinniśmy i będziemy do tego zmierzać, aby utworzyć porozumienie, koalicję, jak się zwał, tak się zwał, do sejmiku samorządowego. To są wybory sensu stricte proporcjonalne, to są wybory, gdzie tak naprawdę polityczne też, gdzie głosuje się podobnie jak do parlamentu, więc to jest taka konieczność. Oprócz Kielc, gdzie też jest ordynacja proporcjonalna do wyborów do Rady Miejskiej, w każdym innym, do każdego innego samorządu, czy to gminnego, czy to miejskiego, są okręgi jednomandatowe i to jest kwestia znalezienia dobrych osób, dobre nazwiska, aby mogły pokonkurować i wygrać.
3 lata temu współpracowaliście przy tych wyborach, jeśli chodzi o sejmik z Prawem i Sprawiedliwością, ale to była, sam pan to przyznawał, po wyborach bardzo gorzka współpraca.
Jak to bywa z małżeństwami takimi trochę na siłę, bo to nie con amore, tylko po to, żeby wygrać, to jest różnie. To czasami ma się poczucie kompletnej, może nie porażki, ale braku satysfakcji, czasami porażki, czasami zadowolenia. No, będziemy robić wszystko, aby oczywiście zakończyło się to kompromisem, a kompromis polega na tym, aby dwie albo kilka stron miało lekkie poczucie niezadowolenia.
Ale wspomniał pan o Kielcach. W Kielcach działacze Solidarności startowali z dwóch list, bo i z listy Prawa i Sprawiedliwości, i z listy Porozumienia Samorządowego Wojciecha Lubawskiego. Dopuszcza pan powtórzenie takiej sytuacji?
Teoretycznie jest taka możliwość. Oczywiście. My nie wykluczamy w tym momencie żadnej możliwości, żadnej. Nam chodzi o to, o czym powiedziałem na początku, aby wprowadzić nie większość, ale największą liczbę radnych, którzy mieliby związek z prawem pracowniczym.
Tu jest ryzyko, ostatnia kwestia mocnego upolitycznienia związku. W sytuacji, w której mamy w całym kraju dość duże napięcie polityczne, związki też stają się siłą rzeczy częścią sporu. To widać było choćby przy okazji reformy edukacji i choćby nawet po ostatniej propozycji zmian w sposobie wynagradzania nauczycieli, tych, którzy już osiągają wyższy stopień awansu zawodowego ZNP po jednej stronie, Solidarność po drugiej.
Jeśli chodzi o tę kategorię upolitycznienia czy polityki, ja zawsze to mówiłem i powtórzę kolejny raz. My nigdy nie uciekaliśmy od polityki, ale dobrze rozumianej. Jako rozsądna troska o dobro wspólne, czyli po prostu wpływu, to co powiedziałem wcześniej, na tę rzeczywistość z punktu widzenia pracowników, czy też spraw socjalnych, nie zawsze tylko pracowników, ale spraw socjalnych. I będziemy w tym uczestniczyć, bo taka jest rola związków zawodowych w całym świecie. Ja objeździłem trochę krajów na zaproszenie tamtych związków zawodowych, tam gdzie jest dojrzała demokracja i proszę wierzyć, w żadnym z tych krajów związek zawodowy nie ucieka od wpływu na sprawy publiczne, czyli mówiąc wprost polityczne, bo to by oznaczało, że nie jest zainteresowany sprawami socjalnymi, sprawami bytowymi, sprawami pracowniczymi. Tak być nie może i tym razem też tak nie będzie.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Waldemar Bartosz, przewodniczący Świętokrzyskiej Solidarności, był Państwa i naszym gościem.
Dziękuję bardzo.